naszym studiu gość, profesor Roman Drost, Uniwersytet Pomorski w Słupsku. Dzień dobry.
Dzień dobry. Instytut Historii,
Instytut
dodajmy.
Instytut Historii, dodajmy. No ale historia dzieje się na naszych oczach, jak mawia klasyk. W związku z tym obserwujemy to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Ten proces pokojowy czy zawieszenia broni pomiędzy Ukrainą i Rosją. W tle mamy Stany Zjednoczone, Chiny, Unię Europejską i mam wrażenie trochę starcie mocarstw. Rozmawiamy we wtorek, więc do czwartku, kiedy ta rozmowa będzie emitowana, dużo się może zmienić, stąd zastrzeżenie, że rozmawiamy tu i teraz. No i mamy taką sytuację, że mam wrażenie, przynajmniej takie odnoszę, czytając te wszystkie doniesienia, że najbardziej na tym pokoju to zależy Stanom Zjednoczonym.
Powiem tak i szczerze. Dla mnie ten plan pokojowy to jest tak naprawdę plan stopnia kapitulacji Ukrainy. I tak naprawdę jest negocjowany, jak daleko czy ile Ukraina może stracić. Faktycznie Stanom Zjednoczonym, może inaczej, może administracji prezydenta Donalda Trumpa bardzo zależy na szybkim podpisaniu czy to rozejmu, czy to pokoju z kilku względów. Po pierwsze, no, wszyscy o tym mówią, nawet głośno, że chodzi o pokojową nagrodę Nobla, bo byłby to kolejny konflikt, który prezydent Trump zakończył czy zapobiegł, ale w tym wypadku zakończył i jest to kolejny ten właśnie plus, żeby utrzymać tę nagrodę. Po drugie, dla prezydenta Trumpa, myślę osobiście, los Ukrainy jest obojętny. Tak naprawdę. On bardziej stawia na Rosję, na współpracę z Rosją i tą współpracę i w kategoriach gospodarczych, zresztą ostatnio mamy te wycieki tych wielkich firm amerykańskich, które już próbują się dogadywać z Rosją, żeby robić tam wielkie, wielkie biznesy, ale też pozyskać, co akurat moim zdaniem jest błędem, to się raczej nie uda, pozyskać Rosję do rozgrywki z Chinami.
No dobrze, ale teraz przecież mamy tą słynną sytuację z początku tego roku tej awantury w gabinecie owalnym pomiędzy Zełenskim a Trumpem. No a potem doszło do tego porozumienia w sprawie tych minerałów ziem rzadkich i wydawało się, że to porozumienie ukraińsko-amerykańskie już jakoś się zmaterializowało, że Ukraińcy no, oddali część koncesji na te rzadkie złoża, żeby zapewnić sobie przychylność i wsparcie Stanów Zjednoczonych. Tymczasem może się wydawać, że Donald Trump, a zwłaszcza biznes amerykański, stawia na to, żeby jednak tutaj poczerpać jeszcze trochę z Rosji i włączyć ich do tego krwioobiegu biznesowego, jak gdyby nic się nie stało.
No ta awantura, jak pan określił, czy ta kłótnia, która miała miejsce w gabinecie owalnym w lutym tego roku, no, moim zdaniem chodziło o to, żeby przycisnąć prezydenta Zełenskiego i żeby wyraził zgodę, no nie ukrywajmy, na szybkie zakończenie wojny, czyli kapitulację, czyli przystanie na warunki rosyjskie. Zresztą ten plan, o którym żeśmy już rozmawiali, on też był pisany tak naprawdę na biurkach rosyjskich, a nie na biurku amerykańskim, jak donoszą media. Oczywiście była to jakiś krok Ukraińców w stronę administracji prezydenta Trumpa, bo jeżeli tak spojrzymy na działalność, nawet tą dyplomatyczną Stanów Zjednoczonych, to ona jest skierowana tak bardziej biznesowo, byśmy powiedzieli, tak, że dwie strony dogadują się, tak jak dwie firmy, a nie, że dogadują się dwa państwa i dwa narody, jednak to są pewne niuanse i tak to wygląda. I pewnie chodziło o to, żeby przychylność prezydenta Trumpa pozyskać, no ale ja pamiętam tutaj chyba u pana właśnie w studiu mówiliśmy, że Rosja może obiecać to samo i Rosja to samo też Stanom Zjednoczonym obiecuje, czyli też wspólne biznesy, wspólne interesy i też wydobywanie tych minerałów ziem rzadkich.
No właśnie, ale też jest przecież tak, że w pewnym momencie trochę się, mówiąc kolokwialnie, prezydent Zełenski odwinął Amerykanom. Dogadali się, ale pokazał, że będzie dalej walczył i że tak naprawdę to Amerykanie muszą to dociskać do tego pokoju. Bo ja mam wrażenie, że Rosjanie trochę tak pozorują rozmowy pokojowe czy w sprawie zawieszenia broni, ale cały czas naciskają na to, żeby zająć jak największy obszar tych przynajmniej czterech obwodów, o których mowa, które tak naprawdę już w planie tego planu pokojowego skreślają. wymyślono na rzecz Rosji, tak króciutko mówiąc, że to już jest załatwione tutaj, o to nie, w ogóle nie, o tym nie rozmawiajmy. Ciekawe, czy ktoś by to powiedział tym żołnierzom, co siedzą tam w okopie, tu i tam, czy w Pokrowsku, czy gdzieś tam. Natomiast proszę powiedzieć, czy to nie jest tak, że wielkie mocarstwa tak naprawdę rozdają karty, i mówię tutaj o Stanach Zjednoczonych i o Chinach, i o Rosji, która też chce być wielkim mocarstwem, chociaż sobie z Ukrainą trzeci rok z rzędu nie może poradzić w wojnie, która miała trwać 3 dni. I tak naprawdę interesy małego kraju, takiego jak Ukraina, w skali małego, w skali świata, w ogóle się nie liczą.
Ja bym nie był taki stanowczy w tej ocenie, z tego powodu, że jeżeli by interesy takiego kraju czy tam narodu nie liczyły się, ale niestety Ukraina ma to strategiczne jednak położenie, zresztą tak samo jak i Polska ma strategiczne położenie, interesy i jakby muszą być uwzględniane, i tutaj widzimy też, nie zapominajmy o roli Europy, bo jednak Unia Europejska...
Do tego chciałem za chwilę wrócić, aha, ale to na razie pogadajmy o tym koncercie mocarstw, bo ja nie wiem, czy w tym układzie Unia Europejska rzeczywiście próbuje się stawiać jako takie mocarstwo, ale czy na pewno jest do tego zdolne?
To znaczy, na pewno brakuje, jak to prezydent Trump powiedział, pewnych kart, a może tych asów w rękawie dla Unii Europejskiej, żeby być tutaj światowym graczem w tym kategorii, jakim Unia by chciała, ale to też jest wina też jakby i samej Unii Europejskiej. Ale tutaj faktycznie, no, jeżeli minister spraw zagranicznych Chin mówi, że Rosja nie może w tej wojnie z Ukrainą przegrać, no nie powiedział, że ma wygrać, ale nie może przegrać, to znaczy, że jest to rozgrywka mocarstw i Stanów Zjednoczonych,
ale
i Chin, i Indii.
Ale sam Zełenski mówił wczoraj, że to musi być godny pokój. Wczoraj, czyli w poniedziałek.
Tak, bo to się mówi, no godny,
znaczy,
żeby to...
Godny.
Widzi pan, to jest właśnie to, co powiedziałem na początku, godny, czyli jakieś warunki kapitulacji możliwe do przyjęcia przez Ukraińców, a może inaczej, do zaakceptowania przez Ukraińców.
Ja myślę, że tutaj słowo kapitulacja nikomu przez usta nie przejdzie.
No bo nie przejdzie, ale ja to nazywam po imieniu.
To będzie kapitulacja Ukrainy?
To mówimy o stopniu kapitulacji, czyli stopniu rezygnacji z pewnych terytoriów, chociaż Ukraińcy nigdy nie zrezygnują de jure, czyli prawnie, nigdy nie zrezygnują tutaj z tych terytoriów. Oni ciągle będą uważać, że to są terytoria ich, no i będą starali się, jak to się mówi, drogą dyplomatyczną je odzyskać, czy też czekać na międzynarodową sytuację kiedyś w przyszłości, która odzyskanie tych terytoriów umożliwi.
Czyli pan profesor stawia taką tezę, że nawet jeżeli podpiszą Ukraińcy jakieś porozumienie pokojowe o zawieszeniu broni, to ta sytuacja w odniesieniu do terytoriów będzie tak rozwodniona i tak niejasna, tak niekategoryczna, żeby zawsze mogli do tego wrócić?
Nie, ona będzie bardzo jasna. Ukraina będzie cały czas uważała, że te terytoria są pod okupacją rosyjską.
Część specjalistów zwraca uwagę, że to mogą być takie trochę protokoły rozbieżności. Znaczy, będzie porozumienie, ale będzie zawierało takie lustrzane protokoły, które będą jakby zadowalały każdą ze stron, ale one nie będą zgodne. Znaczy... Na razie zawieszamy broń, ale zostajemy przy swoich racjach.
Wie pan, my tak mówimy, rozmawiamy, jakby faktycznie ten plan, o którym jest mowa i tak dalej, wszedł w życie i wszystkie strony się na ten zgodzą. Tylko ja nie sądzę, i tutaj to, co pan też powiedział, że strona rosyjska będzie dążyła, żeby tą wojnę przedłużać, i tak długo, póki faktycznie będzie miała, no, tą niewielką, ale ma przewagę na froncie. I będzie korzystać do momentu, póki nie zostanie zmuszona do zawarcia rozejmu, czy też później pokoju.
No dobrze, ale teraz mamy jeszcze właśnie pozycję Unii Europejskiej. W poniedziałek Emmanuel Macron powiedział, że ewentualny plan pokojowy czy zawieszenie broni, no to musi być dokument zaaprobowany przez stronę ukraińską, ponieważ to Ukraina została zaatakowana i napadnięta. No a Donald Trump mówi, no to dogadujemy się, jesteśmy już bardzo blisko, chociaż on tak już mówi 50 raz, jest blisko i coraz bliżej tego pokoju. Natomiast czy może być tak, że nagle Amerykanie powiedzą stop, my już nie będziemy finansować tej wojny, nie będziemy jej wspierać, nie chcecie się dogadać, Ukraińcy, to sami sobie walczcie, jak wam Europa pomoże, to proszę bardzo, ale nas w tym dealu już nie ma, my sobie rozmawiamy z Rosją o biznesie, bo na tym nam zależy.
Myślę, że użył pan słowa klucz w rozumieniu polityki amerykańskiej, właśnie deal.
Deal.
Tak, czyli mówimy o wielkiej polityce międzynarodowej i tak dalej. Mówimy o wojnie, w której giną ludzie, a tutaj pojawia się cały czas określenie deal. Mhm. Także to też świadczy jakby o podejściu administracji prezydenta Trumpa, bo on używa głównie takiego określenia. Później zostało to przejęte przez innych. I taka obawa jest, to co powiedziałem na początku, że los Ukrainy jest Trumpowi tak naprawdę obojętny i on może bardzo chętnie tutaj z tego wszystkiego wycofać się, mówić i podkreślać, to nie jest moja wojna, to jest wojna Bidena. Chciałem rozwiązać, wy nie chcecie pójść na kompromisy.
On mówi
i ja
inaczej,
wychodzę.
Że w ogóle by tej wojny nie było, gdyby to był prezydentem.
Tak. Ale ja się powołam... Ale jeszcze chcę tutaj jakby dokończyć, że w tym wszystkim zwróćmy uwagę, że przymuszana jest do przyjęcia tych rozwiązań Ukraina, a nie Rosja. Rosja nic nie traci.
Więc teraz powołuje się na to, co napisał Business Insider, powołując się na Wall Street Journal, który napisał, że amerykańskie firmy i inwestorzy już podejmują działania, by przygotować się do powrotu na rosyjski rynek. Bliscy współpracownicy Putina, tacy jak Gennady Tinchenko, Jurij Kowalczuk oraz bracia Arkadi i Borys Rotenbergowie, mieli wysłać swoich przedstawicieli na spotkanie z amerykańskim biznesem, by omawiać możliwości wydobycia surowców w Rosji. Cytowany przez dziennik zachodni urzędnik do spraw bezpieczeństwa twierdzi, że Rosjanie oferowali, uwaga, koncesje na gaz na Morzu Ochockim i w czterech innych lokalizacjach, a także na eksploatację metali ziem rzadkich w pobliżu Norylska i na Syberii. Czyli generalnie Rosjanie mówią tak, Amerykanie, przestańcie finansować tę wojnę na Ukrainie, przestańcie wspierać Ukrainę, my tu mamy deal do zrobienia, biznes aż się pali, żeby wymieniać surowce za dolary, no a Amerykanie muszą zrobić wszystko, żeby Rosjan przeciągnąć na swoją stronę w sporze z Chinami.
Tak, tylko amerykańska dyplomacja, która niestety jest trochę prowadzona przez amatorów, nie będę tutaj dyplomatyczny.
Steve Witkow rzeczywiście
na przykład,
bije rekordy.
Czy zięć prezydenta, tak, który też teraz jest włączony do tych rozmów, dotyczących zawieszenia działań wojennych. No niestety są to amatorzy. I to jest właśnie też obawa, jakby i nie rozumieją jednej rzeczy, że jeżeli dojdzie do, jak to się mówi, pełnej kapitulacji Ukrainy i podporządkowania Ukrainy, bo Ukraina jako tako pewnie będzie, ale do podporządkowania jej Rosji, Rosja będzie decydować o polityce wewnętrznej, jeśli chodzi o, a tym samym i zewnętrznej, jeśli chodzi o Ukrainę, to sytuacja diametralnie się zmieni na niekorzyść nie tylko Europy, ale też i Stanów Zjednoczonych.
A może nawet
bo Amerykanie, to Polski też nawet, ja po prostu nie wymieniam, ale dla mnie to jest po prostu rzecz bardzo, bardzo oczywista. Administracja obecna Trumpa też nie wyciąga wniosków z historii, czy z I wojny światowej, czy z II wojny światowej. Też nie chcieli się angażować w sprawy europejskie, a potem swoich chłopców niestety musieli na front wysłać i w jednej, i w drugiej wojnie.
Proszę powiedzieć, a jaki wpływ na to, jak traktowana jest dzisiaj Ukraina? Ma ten gigantyczny skandal korupcyjny, gdzie człowiek gdzieś tam z bliskiej administracji prezydenta Zełenskiego ucieka przez Polskę do Izraela. W tle są jakieś miliony, czy nawet miliardy dolarów, bo tu różne kwoty krążą. I część opinii publicznej ma prawo zadać takie pytanie. Dlaczego finansujemy wojnę albo pomagamy państwu, które jest tak skorumpowane, że człowiek z bliskiego otoczenia prezydenta ucieka z jakimś zdefraudowaną górą pieniędzy?
No wie pan, z tymi ucieczkami to nie tylko u nas ucieka, nie tylko w Ukrainie uciekają.
No tak, ale to też...
Ale nie, mówiąc szczerze...
Ale sprawa jest poważna.
Tak, sprawa jest poważna i nie chcę jej bagatelizować, ale ona jest oceniana jakby dwojako. Dwojako, jeśli chodzi o sytuację wewnętrzną w Ukrainie, ale także i sytuację międzynarodową, bo te, które, no ja opieram się na doniesieniach prasowych i jakichś tam rozmowach, tak? Ja nie mam dostępu do poufnych, czy, a broń Boże, jakichś tam tajnych dokumentów, raportów, które mógłbym to oceniać. Opieram się tylko na tych informacjach ogólnie dostępnych i z nich jakby wynika tak, że jeśli chodzi o, ogólnie rzecz mówiąc, o Zachód, to oceniany jest w ten sposób i pozytywnie, to znaczy w kategoriach takich, zobaczcie, instytucje antykorupcyjne w Ukrainie działają, tak, są sprawne, wyłapują nawet ludzi, którzy są, czy jakby z otoczenia prezydenta, czy znajomi prezydenta Zełenskiego, to jest raz, czyli to działa i Ukraina faktycznie walczy z tą korupcją. Z kolei też daje argument tym, którzy nie chcą udzielać już pomocy Ukrainie. No zobaczcie, no po co dawać Ukrainy pieniądze Ukrainie, skoro oni to wszystko rozkradną. I tak to wynika. Jeżeli weźmiemy politykę międzynarodową, zwróćmy uwagę na to, co mówi Komisja Europejska, a co mówi premier Orban, tak? I już mamy tutaj zestawienie. Jeśli chodzi o sytuację wewnętrzną w Ukrainie, dla nich to nie jest zaskoczenie dla społeczeństwa ukraińskiego. Moi znajomi, z którymi rozmawiałem, to oni cały czas podkreślają, że oni jakby nie zgadzają się z pewną polityką czy popieraniem tej grupy Zełenskiego i tam na pewno mogą być i zresztą to pokazuje
szaty. Zmęczenie Zełenskim?
To nie jest nie tyle, co zmęczenie Zełenskim, co jest pewne rozczarowanie i ja powiedziałbym tak, bo Ukraińcy się nie przyzwyczaili do wojny, oni nie są zniechęceni, oni są źli. Czy przynajmniej ze mną, którzy rozmawiają, jesteśmy źli. Na całą sytuację, na władzę, na pomoc, która jest udzielana, bo każdy liczył, że ta pomoc, która będzie udzielana, mówimy o pomocy militarną, tak, że ona będzie tutaj szybsza, będzie tutaj wsparcie, czyli jest pewna jakaś złość. Ta złość nie kieruje się w stronę władzy, bo zdają sobie sprawę nawet, z którymi rozmawiam, że trudno sobie mówić o przeprowadzeniu wyborów, chociażby prezydenta teraz i jakby nagle teraz też jakiegoś impeachmentu, czyli zmiany prezydenta, no jest wojna, my tego robić nie możemy. Co innego zmiana ministrów i jakichś doradców, a co innego zmiana głowy państwa. Takiego wariantu teraz nie dopuszczają.
A nie ma pan takiego wrażenia, bo część takich komunikatów płynie z Ukrainy. Ja nie jestem w stanie teraz stwierdzić, czy to jest jakaś propaganda, czy próba jakiegoś bijania klina między Unią Europejską, Polskę, Ukrainę, Stany Zjednoczone. Że jest grupa establishmentu, która mimo wojny żyje sobie świetnie i sobie świetnie radzi i są ci zwykli ludzie, którzy tak naprawdę dźwigają na sobie i niedogodności tej wojny i ciężar tej wojny. Czyli brak prądu, brak wody, brak pieniędzy.
Panie redaktorze, szanowni państwo, w czasie wojny, każdej wojny, czy tych światowych, czy tych małych, czy tych lokalnych, zawsze niestety tak jest. I przypadek tutaj Ukrainy, Ukraińców nie jest jakiś odosobniony. Oczywiście, że to budzi wściekłość i zawsze budziło, ale niestety są osoby, które zawsze na konflikcie i firmy na konflikcie, które bardzo dobrze zarabiały.
No wie pan, ale jak ta służba antykorupcyjna NABU, która notabene jeszcze takie są opinie, jest sterowana przez Amerykanów, żeby tam dopiec Zełenskiemu, niektórzy w to nie wierzą, pokazuje, że ten człowiek, który uciekł z Ukrainy, miał złotą toaletę, no to w normalnych ludziach no budzi się taki odruch. O co tu chodzi?
To znaczy nie ma dowodów, czy tam mieszały Stany Zjednoczone, czy tam nie mieszały Stany Zjednoczone. Po prostu to są tylko spekulacje i różnie możemy spekulować. W każdym bądź razie, jakby nie było, te instytucje antykorupcyjne działają i nie boją się nawet szukać tej korupcji właśnie na najwyższych szczytach władzy. Oczywiście, że to ludzi denerwuje. Ludzie giną na froncie i tak dalej, a tutaj są jacyś milionerzy, którzy dorabiają się nieuczciwie, bo czy ktoś sobie zrobi taką toaletę, czy taką, to jest jego sprawa. Chodzi tylko o to, za jakie pieniądze. Czy te pieniądze były uczciwie zarobione,
no nie za pensję,
czy nieuczciwie
nie
zarobione.
Nie za pensję urzędnika państwowego. Nie, sobie wyjaśnijmy.
Akurat ci, którzy mówią o tych toaletach i tak dalej, nie wiem, na ile w tym jest prawda, ale on urzędnikiem państwowym nie był. Także tu jest pewna różnica. Także ja mówię, jeżeli ktoś uczciwie zarabia i chce te pieniążki wydawać, jak mu się podoba, to jest jego sprawa. Gorzej, jak pozyskał te pieniądze nieuczciwie. Tego robić nie wolno i takie osoby powinny być za kratami.
pana opinii będziemy mieli jeszcze w tym roku jakieś zawieszenie broni? Przestaną strzelać na Ukrainie, na froncie?
Nie. Ja nawet nie wiem, czy wiosna przyszłego roku, czy ona spowoduje, że to zawieszenie nastąpi, bo ja nie widzę żadnych sygnałów, gestów ze strony Rosji, żeby byli zainteresowani zawieszeniem broni.
Ale może być też tak, że w końcu Amerykanie dojdą do takiego wniosku, że no nie dogadamy się z tymi Ukraińcami. Niech oni se walczą, a my będziemy tu robić biznes z Rosją.
No tak może być. Zresztą zwróćcie uwagę, to co mówiliśmy już, całe naciski idą na Ukraińców, nie na Rosję. Ja nie wierzę, żeby za prezydentury prezydenta Trumpa i tak dalej Rosja poniosła jakieś, czy inaczej, była Rosja tak przyciśnięta do muru, że musiałaby skapitulować.
A co w tej sprawie, co w tej sytuacji zrobi i co powinna zrobić, bo to mogą być dwie różne decyzje, Unia Europejska?
Unia Europejska zdaje sobie sprawę z zagrożenia rosyjskiego i dlatego ona stara się tę Ukrainę jak najlepiej wspierać i tak naprawdę to dzięki wsparciu Unii Europejskiej ten 28-punktowy ten plan, który miał doprowadzić do pokoju i który był, podkreślam, pisany na Kremlu, nie doszedł do skutku, bo tutaj była interwencja przywódców państw europejskich i Stany Zjednoczone jakby zrozumiały, że trzeba się trochę z tego wycofać. To nie jest tak, że Unia Europejska nie ma nic do powiedzenia w tej polityce całej.
Pytanie, czy jest sprawcza?
Tylko właśnie jest pytanie, bo jednak Unia jest to zespół państw, tak, obowiązuje jednomyślność i to jakby Unię w ten sposób z jednej strony może i umacnia, ale w takich kategoriach też może i osłabia. I to powoduje, że to wsparcie europejskie, bo Ukraina odczuwa to wsparcie Unii Europejskiej, państw europejskich, tak? I dlatego ona wierzy, że te warunki które zostaną zawarte, mogą być w jakiś sposób korzystniejsze niż to, co im się proponuje. No i teraz te negocjacje, które odbywają się z przedstawicielami czy z administracją Stanów Zjednoczonych, jakby w tym kierunku idą. Tylko ja mówię, ja nie wierzę, żeby Rosja na ten nowy plan się zgodziła.
Bo to nie jest ich plan.
Bo to nie jest ich plan.
Dobrze, panie profesorze, ostatnia rzecz, o którą chciałem pana zapytać, to nastroje antyukraińskie w Polsce. Czy pan zauważył jakąś znaczącą różnicę w opiniach w internecie, w zachowaniach ludzi w ostatnich, tą zmianę, w ostatnich miesiącach czy w ostatnim roku? Bo ludzie to oglądają, patrzą na to i na przykład widzą, że poszukiwani za akty terroryzmu w Polsce czy próbę jakiegoś zdestabilizowania życia w Polsce, to Ukraińcy, jak rozumiem, wynajęci przez stronę rosyjską, czy opłacani, czy od lat, nie wiem, szkoleni i tak dalej, tego nie wiemy. Ale czy to się w pana opinii zaczęło przekładać w taki sposób na negatywne postrzeganie i Ukrainy, i Ukraińców w Polsce, w taki sposób, że ma to już znaczenie dla tego, czy w Polsce będzie poparcie dla dalszego wspierania wysiłku wojennego Ukrainy?
Tu chodzi właśnie o to poparcie i tutaj jakby na to naskłada się kilka czynników. Po pierwsze, stopień niechęci do Ukraińców był dość wysoki jeszcze przed wojną. Tam według badania opinii publicznej oscylowało to około 30%, czyli 30% Polaków było niechętnych wobec Ukraińców.
Po wybuchu wojny to się zmieniło.
Tak, po wybuchu wojny to się zmieniło, ale od roku 2020 mniej więcej trzeciego, kiedy rozpoczęły się te protesty rolników, następnie transportowców, blokowanie granicy.
Kwestia zboża to zaczęło i kwestia się Wołynia, którego się nie
tak,
dało
tak,
rozwiązać.
Tak, to jakby chciałem też do tego podejść, do tych kwestii historycznych.
Ukraińcy wykonali pewne gesty, na przykład odsłonili te słynne lwy na cmentarzu Orląt Lwowskich w Lwowie.
Ale zatrzymajmy się może na tym. Tak, ja chcę do tego jakby wrócić. Czyli ta kwestia jakby niechęci, która istniała przed wojną, potem to wielkie otwarcie serc i ta pomoc, która została Ukraińcom udzielona, jest rzeczą naturalną, że następuje pewne, jak to się mówi, zmęczenie tym wszystkim i tak dalej, bo każdy liczył, że ta wojna dość szybko się zakończy. Ukraińcy wrócą do swych domostw w Ukrainie i będziemy normalnie, przyjaźnie żyć. Do tego właśnie te strajki, o których, te strajki rolników, strajki transportowców, one też jakby pokazywały, że no jest jakby też i zagrożenie ze strony ukraińskiej.
Mamy różne interesy.
Mamy różne interesy gospodarcze i pojawiło się nawet pytanie, czy Ukrainę można do tej Unii Europejskiej w sensie członkostwa wpuścić, czy też nie wpuścić, bo to może być dla nas jakieś zagrożenie. Następny czynnik, o którym nie zapominajmy, to są właśnie te kwestie rozwiązane, kwestie historyczne, które są wykorzystywane i przez siły zewnętrzne, i mam tutaj na myśli Federację Rosyjską, ale ona wykorzystuje nie tylko te kwestie historyczne, nierozwiązane między Polakami a Ukraińcami, ale też kwestie gospodarcze i tak dalej, i straszenia właśnie Polaków Ukraińcami, że im tutaj wszystko zabierają i socjal, który jest tutaj Ukraińcom dawany i tak dalej, co nie jest do końca prawdą. O tym możemy też i porozmawiać. Także i te kwestie historyczne między Polakami a Ukraińcami, jakby bez tego mieszania rosyjskiego, one są drażliwe, tak? I póki co no, nam nie udało się przez te 30 lat te kwestie na tyle załagodzić, żeby one nie wzbudzały jeszcze nie tyle co kontrowersji, ale też i konfliktów, tak? Także mamy te kwestie historyczne. Ja bym jeszcze widział tutaj no, działalność tą rosyjską, ale też i sił politycznych w Polsce, czy środowisk, które no, tej współpracy czy pomocy Ukrainie są niechętne. Są to też to środowiska, które myślę, że chętnie by widziały Polskę poza Unią Europejską, czyli wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej. I to jakby się wtedy się to wszystko nakłada no i mamy te nastroje. No i nie zapomnijmy, że zbliżają się też wybory. Tak? My niestety jesteśmy w Polsce teraz w tym okresie cały czas prawie wyborczym i za dwa lata będziemy mieli wybory do parlamentu, ale moim zdaniem kampania wyborcza już się rozpoczęła. Jest tutaj oczywiście też gra o ten twardy prawicowy elektorat też myślę, że i Konfederacji, żeby właśnie ich pozyskać dla swoich celów. I niestety wykorzystuje się tą kartę antyukraińską. Zresztą to pokazała też kampania prezydencka w wyborach prezydenckich, gdzie właśnie ta karta ukraińska, czy te rozbudzane jakby te nastroje antyukraińskie, a potem jest trudno te nastroje powstrzymać. Teraz próbuje się po tym ataku dronów na Polskę, które mieliśmy miejsce, że jakby część elit też politycznych zrozumiała, że skąd jest tak naprawdę niebezpieczeństwo. I zaczęto mówić, jak wiele dobrego dla gospodarki polskiej właśnie robią przybywający w Polsce Ukraińcy.
Ale tak jednym zdaniem, pan zauważył to pogorszenie nastrojów w Polsce, czy nie?
Pogorszenie nastrojów jest zauważalne w internecie. W internecie jest niesamowity hejt. Pogorszenie nastrojów jest też w wypowiedziach polityków przeważnie prawej tej skrajnej strony.
No, jeśli Leszek chodzi... Miller nie jest z prawicy.
O, Leszek Miller, to jest inna już bajka. I ja... To jest już w ogóle inna bajka i to jest już przekazywanie tej narracji rosyjskiej. To już nawet...
Pan uważa, że Leszek Miller reprezentuje rosyjską narrację?
W jego wypowiedziach tak. Jego wypowiedzi wpisują się w propagandę rosyjską.
No to będzie pewnie dłuższa historia jeszcze do pogadania, a nam się niestety czas kończy. Bardzo żałuję, ale umówmy się na początek przyszłego roku. Mam nadzieję, że coś się rozstrzygnie, jeżeli chodzi o sprawy tej wojny, Ukrainy i przyszłości w ogóle Europy, bo zdaje się, że tak naprawdę stoimy chyba przed dużym wyzwaniem jako kontynent, jako cywilizacja chyba, bo mam wrażenie, że sprawiedliwość, a i tak silniejszy, ma granaty w kieszeni.
Miejmy nadzieję, że to się nie sprawdzi.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję
profesor
bardzo.
Roman Drozd, Instytut Historii Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku, był naszym gościem. Dziękuję.